To przesłanie jest jednym z kazań serii Times Square Church Pulpit Series. Zostało ono nagrane w siedzibie zboru Times Square Church na Manhattanie w Nowym Jorku. Inne kasety z kazaniami można zamówić pisząc pod adres World Challenge PO Box 260 Lindale, Texas 75771 USA lub telefonując z Polski 001-903-963-8626. Możesz przegrywać to przesłanie na dodatkowe kasety celem darmowego rozprowadzania wśród znajomych. Jednakże do wszelkich innych form odtwarzania lub przesłania elektronicznego zastosowanie mają istniejące prawa autorskie. Informacje o polskich przekładach kazań Dawida Wilkersona uzyskasz na stronie internetowej www.tsaba.cnd.pl lub przysyłając e-mail na adres tsaba@cnd.pl. Przy tłumaczeniu tego przesłania wykorzystano różne polskie przekłady Biblii, mając na celu możliwie najwierniejsze zbliżenie się do angielskiego przekładu King James Version wykorzystanego w oryginalnym przesłaniu. Kiedy nie było to możliwe, wersety zostały bezpośrednio przetłumaczone na język polski z tego anglojęzycznego przekładu. Na prawym kanale taśmy zapisane zostało oryginalne przesłanie, a na lewym polski przekład. Jeśli chcesz wyraźniej słyszeć polski przekład, to przestaw balans w swoim urządzeniu audio. Dawid Wilkerson, 1995 rok. Śmierć obietnicy. Seria Śmierć obietnicy, część pierwsza z trzech. Wiecie, on uczy nas swoich dróg. Jest to wspaniałą rzeczą, znać jego drogi. Wszyscy się tego uczymy. Pan ubłogosławił mnie pewnymi prawdami i naukami, jakich nauczał mnie Duch Święty. Nie miałem zamiaru głoszenia tego, ponieważ myślałem, że jest to tylko dla mnie. Ale później czułem się jak ci trędowaci, którzy natchnęli się na te wszystkie dobre rzeczy i powiedziałem sobie, nie możesz tego trzymać wyłącznie dla siebie samego. Tak więc myślę, że dziś wieczór podzielę się tym z wami. Śmierć obietnicy. Śmierć obietnicy. Mam nadzieję, że niektórzy z was lepiej zrozumieją dziś wieczorem drogi pańskie, że wyjdziecie stąd głęboko i wielce zachęceni przez prawdę słowa. Otwórzcie proszę czwarty rozdział listu do Rzymian. Rzymian, czwarty rozdział. Przeczytam jeden werset i zaraz zagłębimy się w Słowie Bożym. Rzymian, czwarty rozdział. Werset 19. Mówiący o Abrahamie. Rzymian 4,19. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. Nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, mówimy o śmierci obietnicy, obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. Pomódlmy się. Duchu Święty, dziękuję Ci za prawdę, która przynosi uwolnienie. Ty powiedziałeś, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Panie, Ty położyłeś na moim sercu coś, co uwolniło mojego ducha. Prawdziwie uwolniło mojego ducha. Jeśli chodzi o wiele, wiele rzeczy w moim życiu oraz to, co Ty mi powiedziałeś. Modlę się, Panie, abyś sprawdził, że ta wolność rozejdzie się po tym zgromadzeniu dziś wieczorem. Panie, proszę, abyś mnie całkowicie uświęcił przed Twoim tronem, przez krew Jezusa. Panie, pozwól mi mówić jako czyste naczynie, uczciwe i sprawiedliwe przed Tobą. Nie moją sprawiedliwością, ale Twoją. O Panie, modlę się, aby to słowo, które położyłeś na sercu tego pasterza, było dziś wieczorem słowem błogosławieństwa i zachęty dla tych, którzy otrzymali od Ciebie obietnicę, a jeszcze nie zobaczyli jej spełnienia. O Boże, przemów w jasny sposób. Panie, pomóż, aby to doszło. Ty uczyniłeś to częścią mojego życia, ubłogosławiłeś mnie tym. Modlę się, abyś teraz ubłogosławił tym tych ludzi. W imieniu Jezusa. Amen. Śmierć obietnicy. Chcę się z wami podzielić dziś wieczorem biblijną zasadą, co do której mam nadzieję, że pomoże wam lepiej zrozumieć, dlaczego Bóg jeszcze nie odpowiedział na twoją szczególną modlitwę, czy też nie spełnia obietnicy, którą ci kiedyś dał, tej bardzo szczególnej obietnicy. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Czy Bóg dał ci obietnicę? Nie mówię tutaj o ogólnych obietnicach zapisanych w tej księdze. Wszyscy ci, którzy chodzą w sprawiedliwości przed Bogiem, wszyscy ci, którzy Go znają jako Pana i Zbawiciela, On mówi do nich. On daje obietnice. Mówi o przyszłości. Wykłada przed wami swoje drogocenne słowo. To wszystko można znaleźć w wielu fragmentach Pisma. Nie ma w tym nic złego, przyjaciele. Nie ma w tym nic złego, jeśli pragnie się czegoś szczególnego, co sprawi, że będziecie czuli się bardziej spełnieni, bardziej efektywni w pracy Bożej, w waszym życiu na co dzień, w waszym życiu rodzinnym. Nie jest to niegodziwe, nie jest to niebiblijne. Pragnąć dobrych rzeczy, szczególnie tych, które dotyczą Bożej pracy. Jakieś błogosławieństwo czy praca, o której mówił do ciebie Bóg, błogosławieństwo, które zamierza przynieść. Czy On mówił ci o szczególnej pracy, jaką ma dla ciebie? Czy mówił ci o zbawieniu twojej rodziny lub twojego przyjaciela? Co to za szczególne słowo, które doszło do ciebie gdzieś dawno temu i wiesz, że to był Bóg? On sprawił, że pokładasz nadzieję w tym słowie, sprawił, że stało się ono częścią twojego życia. Wiesz, że Bóg dał ci obietnicę. Biblia mówi, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. A w przypowieściach 10:24, przed czym drży bezbożny, to spada nań, lecz czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. Czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. Dawid chlubił się, spełniłeś pragnienie serca mego i prośbie ust moich nie odmówiłeś. Dałeś mi to, o co prosiłem, powiedział Dawid. Biblia mówi, pragnienie sprawiedliwych jest tylko dobro, ale Księga Przypowieści 13:12 mówi, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Słuchajcie, przyjaciele, wielu z was znajduje się w miejscu nazwanym przewlekłe oczekiwanie. Bóg przemówił do ciebie, dał ci obietnicę, ona opóźnia się i opóźnia, a ty jesteś teraz w miejscu, gdzie prawie już porzuciłeś nadzieję, zniechęciłeś się. Powstaje pytanie, o Boże, czy ja Cię dobrze usłyszałem? Myślałem, że słyszałem Cię. Wiem, że dałeś mi bardzo szczególną obietnicę. Przemówiłeś w jasny sposób do mojego serca. Sprawiłeś, że złożyłem nadzieję w słowie, które otrzymałem, ale nie widzę żadnego znaku ani potwierdzenia, że to się spełnia. To doprowadza mnie do sedna, do serca mojego przesłania. Słuchajcie uważnie, ponieważ jest to biblijna zasada, którą znajdziecie w wielu fragmentach tej księgi. Słuchajcie uważnie. Jeśli usłyszycie to w duchu, przemieni to wasze życie. Przyniesie to wam zrozumienie dotyczące dróg Pana. Duch Święty posłał to do mnie. Pracował przez około 2 tygodnie w moim wewnętrznym człowieku i dał mi tę całą błogosławioną nadzieję. Słuchajcie uważnie. Nieuniknioną Bożą zasadą, kiedy chce On spełnić swoją obietnicę przez przyniesienie ci szczególnego błogosławieństwa czy szczególnej obietnicy, kiedy Bóg bliski jest spełnienia tego, kiedy w pełni zamierza, aby się to stało, jest to, że najpierw wydaje wyrok śmierci na tę obietnicę. I nie wyrok śmierci tylko na tę obietnicę, ale także wyrok śmierci na wszelkie sposoby i środki, przez które ta obietnica może się spełnić. On sprowadza na to zupełną śmierć. Dopóki nie zrozumiesz tej zasady, będziesz żył w zamieszaniu przez resztę swego życia. Nie możesz zacząć pojmować żadnej z dróg Boga, dopóki nie zrozumiesz tej Bożej zasady. Bóg pozwoli, że będzie wyglądać na to, iż twoja obietnica jest zupełnie martwa oraz każdy możliwy sposób jej spełnienia nie może zostać zastosowany. Jest to zupełnie niemożliwe. Bóg objawia tę zasadę w całym Piśmie. Pokażcie mi jakiegokolwiek świętego pańskiego w tej księdze, któremu dano wielką obietnicę, a pokażę wam, jak Bóg sprowadza na nią śmierć, zanim ją spełni. Wydaje się zupełnie niemożliwym, aby ta obietnica została kiedykolwiek zbudzona z martwych. Chciałbym, abyście teraz bardzo uważnie podążali za moim tokiem rozumowania. Rozważmy najpierw Abrahama, tę wielką i wspaniałą obietnicę, jaką dał mu Bóg, którą wszyscy dobrze znamy. Jest to w 1 Mojżeszowie 12:2. Nie szukajcie tego, ale posłuchajcie. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje. Jest to wielka obietnica, że będzie miał on syna, że będzie miał dzieci. To oznacza, że będzie miał potomstwo. W tym czasie miał on 75 lat. Ma w sobie duży potencjał. Jego zasoby jeszcze się nie wyczerpały. Ten człowiek może mieć dziecko, ponieważ zrodził Ismaela. Wiemy o tym. Jego żona jest 10 lat młodsza, ma 65 lat, a jej łono jeszcze się nie zamknęło. To brzmi jak jakaś bardzo trwała obietnica. Mieści się ona w zakresie możliwości, jest realna, ponieważ on nadal mógł mieć dzieci, nie był obumarły. Ona nie była obumarła. Jest to bardzo trwała, wspaniała obietnica. Jest to wspaniałą rzeczą, kiedy Bóg daje nam obietnicę, ponieważ zaczynamy oczekiwać w wierze i mówimy, to może się wydarzyć w każdej chwili. Chwała Bogu, mam obietnicę. Chwała Bogu. Wierzę, że Sara i Abraham wyglądali każdego roku z podekscytowaniem przyjścia tego dziecka. On czekał na to, aż jego żona przyjdzie i powie, zgadnij coś, kochanie. Jestem w ciąży. Ale to się nie wydarzyło. Minął rok, 2 lata, 3 lata. Lata mijają. O Boże. Wreszcie Abraham dochodzi do miejsca, gdzie mówi do Boga, wiecie, lata mijają. I on mówi, o Boże. Wiem, że myśli w ten sposób, ponieważ znam ludzką naturę. On mówi, lepiej się pospiesz, bo będzie za późno. Ta sprawa obumrze. Nie będzie miała żadnego znaczenia. Panie, gdzie jest ta obietnica? A co robi Bóg? On sprowadza śmierć na to. Wydaje wyrok śmierci na tę obietnicę. Abraham ma teraz 100 lat, a jego żona 90. Pan powraca do niego i mówi, będziesz miał dziecko. On na to za późno, panie. To właśnie mówi najpierw w swoich myślach. Wiemy, że odzyskał swoją wiarę. Ale widzicie, Bóg sprowadził śmierć na tę obietnicę. On sprowadził śmierć na wszelkie możliwe sposoby i środki, dzięki którym miała się ona spełnić, ponieważ te sposoby i środki były łonem, które było żywe. A teraz łono jest martwe. Nie tylko obietnica jest martwa, ale także wszelkie możliwości jej spełnienia. Bóg sprowadził śmierć. Bóg wydał wyrok śmierci na tę obietnicę i wszelkie możliwe sposoby oraz środki, przez które mogła się ona spełnić. Na ludzki rozum Bóg czekał zbyt długo. Na ludzki rozum było za późno, wszystko się skończyło. Umiłowani, Bóg się nie spóźnił. Przyszedł w samą porę. On nigdy się nie spóźnia ze swoją obietnicą, nawet o minutę, bo wie dokładnie, kiedy ją spełnić. Ale nigdy jej nie spełni, dopóki nie sprowadzi na nią śmierci. Zrozumiemy, dlaczego tak jest, zanim się skończy to kazanie. Rozważcie ze mną osoby Józefa. Obserwowałem to i widziałem w całej Biblii. Byłem przez to ubłogosławiony. Cóż za wielka i bardzo szczególna obietnica została dana temu człowiekowi. Biblia mówi, że jego snop będzie większy niż wszystkie inne. Wszystkie snopy twoich braci pokłonią się snopowi twemu, słońce i księżyc odda ci pokłon. Twój ojciec i matka. Przyjaciele, to się dosłownie spełniło przed jego oczyma, kiedy jego 11 braci przybywa i chyli przed nim swoje czoła, próbując zdobyć zboże dla swojej rodziny. W chwili, gdy Jakub i jego matka przybyli i pokłonili się przed nim. Cała ta rzecz wypełniła się co do joty, ale co Bóg uczynił, zanim to się stało? On sprowadził śmierć, wydał wyrok śmierci na tę obietnicę oraz wszelkie możliwości jej spełnienia kiedykolwiek. Zostaje sprzedany do Egiptu jako niewolnik, zostaje uwięziony, zapomniany, nikogo tam nie zna języka. Porzuca wszelką nadzieję ponownego ujrzenia swojej rodziny. Faraon daje mu za żonę Egipcjankę. Ma dzieci urodzone w Egipcie i w końcu wizja umiera. Wizja znika, nie ma nadziei. Biblia mówi, że zanim ta obietnica się wypełniła, słowo pańskie wystawiło go na próbę. Wierzę, że doszło do takiej sytuacji, że Józef niczego już nie rozumiał. Zupełnie odstawił, porzucił te brzemię czy wizję. Aż do dnia, gdy jeden z jego współpracowników przychodzi do niego i mówi, jest tu 11 Hebrajczyków, którzy przyszli z daleka i chcą kupić zboże. Coś zaświtało w umyśle Józefa. On ożywia się, wychodzi i nagle uświadamia sobie po krótkiej rozmowie, że to są jego bracia i oni klękają przed nim. I nagle zapala się światło. Obietnica. Obietnica. Ona nie jest martwa. Bóg przysłał mnie tutaj, abym ich wybawił. Posyła po swojego ojca i matkę, oni przychodzą kłaniając mu się. Później Józef wyjawia, to było działanie Boga. Bóg przysłał mnie tutaj, aby uratować przyszłe pokolenia. Obietnica wykonywała pracę cały czas, ale Bóg najpierw wydał wyrok śmierci na nią oraz na wszelkie możliwe środki, przez które mogłaby się ona spełnić. Alleluja. Pewnego dnia, nieoczekiwanie, nagle to się wydarza. Rozważcie niesamowitą obietnicę daną Dawidowi. Pamiętacie, Saul zostaje teraz pominięty, utracił namaszczenie oraz królestwo. Samuelowi powiedziano, idź i namaść Dawida. On bierze Dawida na stronę, bierze dzbanek oleju i wylewa na jego głowę, prorokuje nad nim. Wierzę, że wziął go na bok i powiedział mu wszystko o Bożym działaniu. Duch Boży wstępuje na tego młodego człowieka. Cóż za niesamowita obietnica dana młodemu mężczyźnie, który dopiero co przestał być nastolatkiem, że będzie on królem Izraela. Cóż za obietnica? Będę królem Izraela. Nie wiem, co sprawiło to. Bóg z pewnością mu ufał. On był młodym, pokornym mężczyzną, ale co Bóg robi z tą obietnicą? On wydaje wyrok śmierci na nią oraz na każdy możliwy do pomyślenia sposób jej spełnienia. Później odnajdziecie Dawida ukrywającego się po jaskiniach. Widzicie, jak Saul go ściga, jak jakieś zwierzę na polowaniu. On jest ścigany, pohańbiony, wyśmiewają się z niego, drwią, prześladują go. On przegrywa, traci kontakt ze swoją rodziną, traci kontakt ze wszystkimi, którzy wiedzieli. Traci szacunek swego narodu i swego ludu, ukrywa się w jaskini, ucieka przed śmiercią. Gdybyś napotkał na Dawida w Syklag, on utracił swoją rodzinę, stracił wszystko. Jego dom jest spalony, on tam stoi, a jego współpracownicy chcą go ukamienować. I gdybyś podszedł do niego i powiedział: Dawidzie, co z tą obietnicą? Obietnicą? Czy ja wyglądam na króla? Nie potrafię nawet poradzić sobie z gromadą buntowników. Jak więc mógłbym dać sobie radę z królestwem? Czy ja wyglądam na króla? Gdzie jest mój pałac? Mój dom się spalił, wszystko straciłem. Dawid, swojej rozpaczy. Mówimy głupstwa, kiedy myślimy, że obietnice zawiodły. Mówimy głupie, idiotyczne rzeczy. Dawid powiedział: swojej nierozwadze powiedziałem, wszyscy ludzie są kłamcami. On mówi tutaj o Samuelu. Samuel powiedział mi, że będę królem. Popatrzcie na mnie, wszyscy ludzie są kłamcami. Podejdźcie do niego i spytajcie, jaka obietnica? Król Izraela? Jestem uchodźcą, a nie królem. To umarło, odeszło, nie ma nadziei. Nie ma żadnego możliwego sposobu. Wszelkie możliwe sposoby, w jakie mogłaby się ona spełnić, zniknęły. Ale czy Bóg się pomylił? Czy obietnica była martwa? Czy Bóg dotrzymał swojego słowa Dawidowi? Czy Dawid zasiadł na tronie królewskim? Aleluja. Ale najpierw sprowadzona została śmierć, aby sprawić, że to wyglądało na martwe, aby Bóg mógł być tym bardziej uwielbiony, kiedy to się stanie. A co jeśli chodzi o Joba? Jakimże jest on świętym, sprawiedliwym mężem, ale ten człowiek żyje sobie spokojnie, wychowuje swoją rodzinę w bojaźni Bożej, darzą go ogromnym szacunkiem, dobrze mu się powodzi i nagle Bóg sprowadza śmierć na wszystko. Siedzi teraz w kupie popiołu. Wydaje się, że wszystko odeszło. Stracił swoje błogosławieństwo. Wyrok śmierci jest na wszystkich pociechach, na wszystkim, co posiadał. Na ludzki rozum Job jest martwym człowiekiem. Gdziekolwiek byś nie spojrzał, jest tam śmierć. Nie ma żadnego sposobu, aby to odzyskał. Ale Bóg dał mu obietnicę. Pismo mówi: Pan zmienił los Joba. Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej, aniżeli początkowe. Nawet jeśli chodzi o dzieci oraz wszystko, co miał. Bóg dochował słowa temu świętemu człowiekowi. Aleluja. Obietnica spełniła się w podwójnej mierze. Chcę wam pokazać coś, co zobaczyłem w objawieniu Jana. Chcę, abyście otworzyli 11 rozdział objawienia. Chcę wam coś pokazać. Jak Bóg sprowadza najpierw śmierć. On skazuje obietnicę na śmierć. Objawienie 11:11. To dotyczy dwóch świadków. Przejdźcie ze mną do wersetu 11. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. Werset 12. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Mamy tutaj dwóch wielkich świadków, którzy sprowadzają bojaźń na całą ziemię. Oni świadczą, a cała ziemia się ich boi. Jest to dwóch świadków, potężnych świadków. Ale zanim przyniesie to przesłanie, które potrząsa całą ziemią, zanim wstąpili do chwały, popatrzcie, co się z nimi stało. Popatrzcie na werset 7. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. Przyjaciele, przyjrzyjcie się temu, proszę. Bóg wydaje wyrok śmierci na tych świadków. Ale On wyprowadza z grobu tych świadków, którzy potrząsają całą kulą ziemską. Wyprowadza ze śmierci. To wyłania się ze śmierci, ma miejsce zmartwychwstanie. Przyjaciele, to właśnie oznacza słowo odkupienie. Słowo odkupienie oznacza wyprowadzony ze śmierci. W taki właśnie sposób zawsze działa Bóg. On przynosi radość ze smutku, On odkupuje pokój z konfliktu, piękno z popiołu, odkupuje zdrowie z choroby, wolność z niewoli, pewność ze zwątpienia i niewiary. To jest sposób, w jaki możemy wejść, jak to powiedział Paweł, w uczestniczenie w cierpieniach Jego, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego. W taki sposób to robimy. On wydaje wyrok śmierci, przynosi z tej śmierci zmartwychwstanie. Stajemy się uczestnikami mocy Jego zmartwychwstania. Zdajemy sobie sprawę, że to jedynie moc zmartwychwstania może tego dokonać. Przeszliśmy przez cierpienia śmierci. Widzieliśmy każdą możliwość. Cierpieliśmy podczas śmierci wszelkich możliwości spełnienia się tego. I teraz nagle mamy udział w mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczymy w cierpieniach Jego. Alleluja. Bóg prowadzi nas ścieżką śmierci, abyśmy nauczyli się ufać jedynie Jemu. Pismo mówi, owszem i sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza umarłych. Właśnie dlatego Bóg wydaje na to wyrok śmierci. Abyśmy nie ufali ludzkim zasobom, nie ufali ludzkim sposobom, abyśmy nie ufali ciału. Zostajemy natomiast zupełnie oddani ufaniu Panu. Jest taki bardzo wyjątkowy fragment w Piśmie, który Pan przyniósł mojej uwadze dzisiejszego wieczoru. Pierwszy list do Tymoteusza 5:5. Nie szukajcie tego, tylko posłuchajcie, ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję w Panu, Bogu. Słowo osamotniona oznacza tutaj zniszczona, samotna, czująca się odrzuconą i opuszczoną, bez nadziei. Biblia mówi, że kiedy taka osoba doprowadzona zostaje do uniżenia, tracąc komfort i nadzieję, cierpi z powodu odrzucenia i samotności, jest na skraju swoich możliwości i zostaje sprowadzona śmierć, wtedy ufa ona Bogu. To jest cel tego, aby rzucić się całym twoim sercem w wiarę i poleganie na Panu, porzucając wszelkie ludzkie możliwości, wszelkie ludzkie zasoby. Mówi się, że nikt nie może nauczyć się pływać, jeśli może dosięgnąć dna. Tak długo, dopóki możesz dosięgnąć dna i pokładać w nim ufność, dopóty nie pływasz. Musisz udać się na głębsze wody, zanim rzucisz się i zaczniesz pływać albo tonąć. I to przytrafia się wielu spośród nas. Zawsze dotykamy dna. Chcemy mieć coś, w czym moglibyśmy znaleźć oparcie. Obawiamy się wypłynięcia w sferę wiary, aby uwierzyć Jego obietnicom. Bóg usunie dno. On usuwa dno, abyśmy zostali rzuceni zupełnie w Jego staranie się o nas. Prorok Habakuk był zupełnie oszołomiony. Pan dał mu objawienie przebudzenia. Powiedział, chcę to pobłogosławić, chcę to przebudzić. Kiedy czytacie ostatni rozdział księgi Habakuka, znajdziecie go jako całkowicie oszołomionego ze strachu z powodu tego, co widzi. Wizja, jaką widzi, Bóg wszystko zabiera, ma miejsce zaraza, uciski, góry drżą. Słońce i księżyc zatrzymują się, zmieniane są pory roku, ma miejsce podeptanie narodów oraz pochłanianie biednych i pośród tego wszystkiego on woła. On mówi, gdym to słyszał, zaczął się brzuch mój, na ten głos drżały wargi moje, zgniłość weszła w kości moje i wszystekiem się trząs, słysząc, że mam odpocząć w dzień utrapienia. Tutaj jest śmierć na jego obietnicy, zupełna śmierć. Wszystko jest zupełnie przeciwne temu, co słyszał i czemu wierzył. On myślał, że nachodzi przebudzenie. On głosi o przebudzeniu, a tu zamiast tego ucisk i zaraza. Ale nagle powstaje w wierze, ponieważ Bóg coś mu pokazuje. Ten prorok powstaje pośrodku tego wszystkiego, mówi, nie będę patrzył na okoliczności, nie będę patrzył na to, co widzę swymi oczami. Wiem, co Bóg powiedział. I wtedy mówi tak, choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił i role nie przyniosłyby pożytku i z owczarni by owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach, wszakże się ja w Panu weselić będę. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Panujący Pan jest siłą moją, który czyni nogi moje jak nogi łani i po miejscach wysokich prowadzi mnie. On potrafił powiedzieć, chwała Bogu, słyszałem słowo od Boga, nie obchodzi mnie to, co się mówi, jak ciemno jest, nadchodzi przebudzenie. Pomimo tego, że wszystko, co widział, to jedynie śmierć. Dlaczego Bóg daje nam jakąś szczególną obietnicę i wydaje na nią wyrok śmierci? Zostaje nam dana obietnica, oczekujemy, że wkrótce się ona spełni, a ona opóźnia się i opóźnia, aż wreszcie mówimy, Panie, po pierwsze, to po co w ogóle mówiłeś o niej? Dlaczego sprawiłeś, że złożyłem w niej nadzieję? Przyczyną, dla której On daje nam obietnicę, jest to, że chce nam dać kotwicę, czy też linę, aby uwiązać okręt, kiedy nadejdzie sztorm. On wie, że ten okręt będzie przechodził sztorm. On mówi, wiem, że będziesz doświadczany w swojej wierze. Wszyscy, którzy kochają Jezusa, wszyscy, którzy zmierzają do nieba, będą doświadczani. Przechodzisz przez burzę. Może nie w tej chwili. Poczekaj do jutra. Ona nadchodzi. Możesz być pewien, że burza, że próba nadejdzie na wszystkich. Pan mówi, wiem, czemu będziesz stawiać czoła. Wiem, że to będzie odrzucenie, niezrozumienie. Wiem, że ludzie, nawet rodzina, odwrócą się od ciebie. Wiem, że będziesz przechodził przez wątpliwości i strach. Łódź będzie się kołysała, ale daję ci kotwicę. Bóg daje nam kotwicę, obietnicę z zamysłem, że będzie ona kotwicą nadziei, utrzymującą nas w czasie każdej burzy, przez jaką przechodzimy. Jest to lina, kotwica. Zamiast odpoczywać w obietnicy, kiedy uderza burza, kiedy wszystko robi się czarne i beznadziejne i wydaje się, że wszystkie środki spełnienia jej odeszły, właśnie wtedy wypowiadamy te szorstkie słowa, tak jak Dawid. Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg nigdy nie zamierza spełnić swojej obietnicy? Jest to obietnica dla zakotwiczenia Twojej wiary, dla zachowania Cię niezachwianym w Twojej wierze. Chcę Wam zadać takie pytanie, czy otrzymałeś od Pana w swoim życiu jakąś bardzo szczególną obietnicę? Mówię tutaj o czymś osobistym. Mówię o jakimś pragnieniu Twojego serca. Czy wygląda na to, że jest ono martwe? Czy wygląda na to, że ono jest opustoszałe, jeśli chodzi o wszelkie środki oraz sposoby, w jakie Bóg może tego dokonać? Czy sprawy się pogarszają zamiast się polepszać? Bóg jest w trakcie spełniania tej obietnicy. Ale zanim to zrobi, musi wydać na nią wyrok śmierci. Czy rozumiecie teraz tę zasadę? Ilu z Was to pojmuje? Ilu rozumie tę zasadę, że Bóg najpierw musi wydać wyrok śmierci na to? W jaki sposób możemy wiedzieć? Słuchajcie uważnie. Jak możesz być pewien, że Bóg zbudzi z martwych swoją obietnicę i doprowadzić ją do spełnienia? Istnieją sposoby, w jakie możesz być zupełnie pewien, że obietnica, którą usłyszałeś, spełni się. Przyjaciele, są obietnice, jakie ludzie słyszą w swoich umysłach, które nie są od Boga. Z całą pewnością są obietnice od diabła. Pewien młody posługujący lata temu przekazał mi, że Bóg mu powiedział, miał on 30 parę lat, był dobrze znany młodym ewangelistą, mieszkał niedaleko ode mnie i powiedział, Bóg powiedział mi, iż dożyję tego, że będę oglądać moje wnuczki. Jedynym problemem było to, że miał on zgorzkniałego ducha. Miał on tego ducha, kiedy usłyszał tę obietnicę. On rozmawiał ze mną, nie rozmawiał ze mną przez 4 miesiące, tak naprawdę to powiedział, myślę, że już nigdy z tobą nie będę rozmawiał, bracie Dawidzie. Był tak zły na mnie, był zły na wszystkich, miał ducha pełnego złości. Kiedy stawał za kazalnicą, ta złość wychodziła. Gdybym wyjawił wam jego nazwisko, wszyscy byście je rozpoznali. Wkrótce potem zginął w katastrofie samolotowej. Po prostu zmarł. Obietnica nigdy się nie spełniła. Przyjacielu, jeśli żyjesz w grzechu, jeśli żyjesz w gorzknieniu, jeśli Bóg ci powiedział, abyś był mu posłuszny w pewnych rzeczach, a ty tego nie robisz, to nie czekaj na to, aż spełni się ta obietnica. Wróć do posłuszeństwa. Bądź posłuszny Bogu. Przyjacielu, obietnica, o której mówię, przychodzi do tych, którzy prawdziwie znają Jego serce. Chodzisz w Jego obecności. Wiem, że są pewni ludzie uwięzieni w beznadziejnym małżeństwie. Przychodzą do kościoła i słyszą głos. On umrze. Dostaniesz młodszego mężczyznę. Przyjaciele, wierzę, że Bóg może powiedzieć do serca każdą rzecz, jaka dotyczy przyszłości. On jest wierny względem tych, którzy chodzą w Jego obecności, ale mówię o tych, którzy chodzą w głupocie i własne pragnienie przyjmują postać głosu. I własne pragnienia, które nigdy nie zostały poddane, uporządkowane Panu. Taka osoba nie powiedziała, bądź wola Twoja, a nie moja. Przyjaciele, jedynymi, którzy mogą wierzyć Bogu co do obietnic, są ci, którzy mówią, nie moja wola, lecz Twoja. I słyszysz obietnicę od Boga. Ale pozwólcie mi powiedzieć, skąd możecie wiedzieć, że Bóg zbudzi waszą obietnicę z martwych. Przyjaciele, ona tak naprawdę nie jest ona martwa, ona śpi. Pamiętacie, jak oni mówili, ona umarła, a Pan powiedział, nie, ona śpi. Obietnica wygląda na umarłą, ale ona tylko śpi. W jaki sposób możesz powiedzieć, że Bóg ją wzbudzi? O, aleluja, to mnie teraz ubłogosławia. Oto ta dobra część. Czy wszyscy są gotowi? Możesz być przekonany, że obietnica zostanie spełniona, że z całą pewnością się spełni na podstawie częstego nawiedzania twojej duszy przez tę obietnicę. Przez to, że Bóg sprawia, iż ona stale puka do drzwi. Nie możesz się tego pozbyć. Bóg stale zsyła ją na nowo, przypominając ci, aż wreszcie ona już tu jest. Żyjesz z nią, ta obietnica wreszcie staje się rozstrzygniętą kwestią. Ja to wiem, ponieważ Bóg stale posyła Ducha Świętego do mojego serca, który puka do drzwi, przypominając mi obietnicy. On wypowiada ją na nowo i na nowo. Aleluja. Odnalazłem dzisiaj wspaniałą nic. Ona mnie oszołamia, kiedy czytam o Mojżeszu. Popatrzcie na Mojżesza, jak Bóg sprowadził śmierć w jego ostatnim kazaniu, jego ostatnim przesłaniu do Izraela, powiedział tak. Są to bardzo potężne, niesamowite słowa. On powiedział, łaska tego, który mieszka w krzaku, niech będzie z wami. Łaska tego, który mieszka w krzaku, niech będzie z wami. Zapytałem, co to oznacza. Pan odpowiedział, to jest obietnica. To tam otrzymał on swoją obietnicę. Stał przy płonącym krzaku, kiedy Bóg powiedział, poślę cię, będziesz wybawicielem Izraela z niewoli. Bóg przemówił tam do niego. Przyjaciele, aż do dnia śmierci. Ostatecznie mówi on do Izraela. Chcę, aby Bóg ubłogosławił was obietnicą, która będzie was zachowywać tak jak moja obietnica zachowywała mnie. Miałem przed sobą płonący krzak przez wszystkie dni mojego życia. Bóg spełnił ją, płonący krzak. Właśnie tam otrzymałem obietnicę. Nigdy nie zawróciłem. Bóg przynosi ją każdego dnia. On nawiedzał mnie codziennie. Za każdym razem, kiedy miałem problem, za każdym razem, kiedy pojawiały się wątpliwości i obawy, on zabierał mnie z powrotem do płonącego krzaka. Zabierał mnie z powrotem do obietnicy. Będziesz to wiedział, ponieważ Bóg przez swego ducha będzie stale pukał do drzwi, przypominając ci o tym, co powiedział. Mówisz mi, że Bóg dał ci obietnicę, twoja rodzina, syn, córka, mąż, żona, matka, ojciec będą zbawieni, więc mówię ci, jeśli Bóg dał ci te słowa, to nigdy nie pozwoli, aby one przeminęły. On będzie przynosił je z powrotem, niezależnie od tego, jak czarno będzie się robiło, niezależnie od tego, jak będzie ciężko. Obietnica stale będzie do ciebie przychodziła, przychodziła i przychodziła. Chwała Bogu. Po drugie, możesz być przekonany, że obietnica się spełni przez małe, przejściowe cuda oraz akty miłosierdzia Boga dotyczące tej samej sprawy, co sama odpowiedź. Pozwólcie, że podam wam przykład. Dawid ma obietnicę i jest ścigany. Obietnica wygląda na beznadziejną, ale przez cały czas Bóg okazuje mu te małe akty miłosierdzia, które mu pokazują, że Bóg jest z nim i że obietnica się spełni, ponieważ on wchodzi na górę jedną drogą, a tu Saul spina się na szczyt tej góry inną drogą i nawet nie natykają się na siebie. Pewnego dnia Dawid wchodzi do jaskini, głęboko śpi w jej wnętrzu, a tu nagle słyszy hałas, jego ludzie podbiegają do niego, mówią, zgadnij, co się stało. Przybył Saul wraz ze swoją drużyną i śpią teraz przed wejściem do jaskini. Bóg zesłał wybawienie. Przejściowe błogosławieństwo, pierwociny obietnicy. On zawsze daje ci pierwociny, daje ci smak tego, co zamierza zrobić, aby cię zachować zachęcony w twojej wierze. Mamy tutaj próbę dla Dawida. Czy weźmie sprawy w swoje ręce i sprawi, że obietnica się spełni? Bóg powiedział, że będę królem, oto jest okazja. On włożył to prosto w moje ręce. Czy Dawid zamierza wziąć tę sprawę w swoje ręce? Czy zamierza użyć ciała dla spełnienia obietnic Boga? Nie, ponieważ Bóg pozwolił, aby się to wydarzyło, gdyż znał serce Dawida. Wiedział, że Dawid nie dotknąłby go. Ale próbował powiedzieć Dawidowi, popatrz Dawidzie, patrz jak słaby jest wróg, patrz jak słaby jest diabeł. Popatrz, że w każdym momencie, w każdej chwili mogę sprawić, że to się stanie. Chcę, abyście wiedzieli, że Dawid wyszedł z tej jaskini radując się. On wiedział, że to się wydarzy, że to się spełni. Mogłem go zabić, ale to zrobi Bóg w swoim czasie i na własny sposób. Nie muszę tego nawet dotykać. Bóg spełni swoją obietnicę, ponieważ otrzymał przejściowe błogosławieństwo, otrzymał pierwociny obietnicy. Aleluja. Niektórzy z was otrzymują właśnie teraz pierwociny obietnicy. Takie małe cuda, małe rzeczy, jakie Bóg dokonuje, a jakie was zapewniają, że obietnica nadchodzi. Aleluja. I wreszcie, tuż przed spełnieniem obietnicy, nadchodzi najczarniejsza godzina ze wszystkich. Zawsze mówiłem, że najtrudniejszą częścią wiary jest ostatnie pół godziny. Najgorsza burza rozszaleje nad tobą tuż przed nadejściem obietnicy. Pozwólcie, że wam to przeczytam z Dziejów Apostolskich 7:17. Nie szukajcie tego. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał naszych ojców, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. Zobaczcie, co tu jest napisane. Nadszedł czas, aby spełniła się obietnica dana Abrahamowi. Nadszedł ten czas. Bóg powiedział, to jest to. W tym czasie populacja dzieci Izraela zaczęła gwałtownie wzrastać. Było wiele dzieci, dorastało wielu młodych mężczyzn. Wiem w swoim sercu, odczuwam to w duchu, że kapłani i książęta Izraela mówili w tym czasie: jeszcze tylko kilka lat, daj nam 10 lat, wtedy dorosną te wszystkie dzieci, młodzi mężczyźni. Mamy armię, prześcignęliśmy ich w liczbie ludności, Bóg obiecał nam wybawienie. To byli ci, którzy wierzyli Słowu Bożemu i znali Abrahamową obietnicę przymierza i mówili, to będzie nasze wybawienie, będziemy mieli armię młodych ludzi i w ukryciu sporządzimy sobie własną broń, przezwyciężymy Egipcjan i przejmiemy kontrolę nad Egiptem. A Bóg sprowadza śmierć. Pamiętacie, wszystkie niemowlęta umierają. Armia, w której pokładali nadzieję, zniknęła. Wszelkie sposoby, środki, jakie byli w stanie sobie wymyślić, przez które Bóg mógłby to uczynić, wszelkie ludzkie zasoby zniknęły, ponieważ ta armia leży teraz w grobie. Ale coś tam się wydarza. W momencie, gdy czytamy, że powstał Faraon, który nie znał Józefa, w tej samej chwili te niesamowite słowa zostają wypowiedziane. W jakim czasie narodził się Mojżesz? Jest powiedziane, że nastał nowy Faraon, kiedy to narodził się Mojżesz. Wyobraźcie to sobie, proszę. Mamy tu dzieci Izraela przed ich płonącymi piecami i mamy tu człowieka przed gorącym krzewem. Bóg sprowadza to wszystko, łącząc ze sobą w jedną całość. Skąd mogliby o tym wiedzieć, kiedy tracą nadzieję? Skąd mogliby o tym wiedzieć, kiedy porzucają wszelką nadzieję na wybawienie? Wiedzieć, że właśnie teraz Bóg pracuje nad tym człowiekiem, że Bóg szkoli Wybawiciela. I o dokładnie wyznaczonym czasie, w dokładnie wyznaczonym dniu, dokładnie wyznaczonej godzinie Bóg odpowie i spełni obietnicę. Pismo przedstawia to jasno. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyszły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana. Gdyby Mojżesz przybył tydzień wcześniej, oni wcale nie chcieliby odejść, ponieważ Bóg musiał uczynić ich tak przygnębionymi, że uciekali z tego kraju. On musiał posłać człowieka, aby sprawić, że będą przygnębieni. On musiał ich wyciągnąć z Egiptu. Ale co dzieje się teraz, zanim Bóg spełnia obietnicę? On musi nas wyciągnąć od wszelkiego pokładania ufności w ciele, wszelkiego pokładania ufności we wszystkim innym, aż wreszcie powiemy, o Boże, jesteś moją jedyną nadzieją. Raz kozie śmierć, życie albo śmierć. Wierzę Twemu Słowu. Wierzę Twemu Słowu. Ostatnia obietnica, zanim zakończę. Alleluja. Wiem, że jest prawdziwa. Mogę powiedzieć za Jozuem, nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie wam Pan, Bóg wasz dał. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Jozue mówi, nic nie zawiodło, jeśli chodzi o te dobre rzeczy, o których mówił Pan domowi Izraela. Wszystkie się spełniły. Stoję tu teraz i mówię wam, nie jest mi wiadome o żadnej rzeczy w moim życiu, którą on mi obiecał, a której by nie spełnił. Każda obietnica, jaką mi złożył, spełniła się. Tak, on weryfikował moje obietnice. On sprawił, że wyzbyłem się tych, o których wiedziałem, że były z ciała. Ale każda, która narodziła się z Ducha Bożego, została spełniona. Zakończę przykładem. Przez ponad półtora roku prowadziliśmy negocjacje w sprawie tego lokalu nad restauracją Beefsteak Charlie, czy piętra. Prawie 6000 m2, których bardzo potrzebowaliśmy. Przyjaciele, Bóg dał mi obietnicę. Kiedy stałem na rogu ulicy, Bóg powiedział, dam temu kościołowi wszystkie trzy piętra. W moim sercu zbudzona została wiara, tak więc poszedłem za tym. Poszedłem do właściciela i rozpocząłem negocjacje. I tak negocjowaliśmy, już wszystko wyglądało na to, że to mamy i nagle to upadało. To się rozpadało. Mieliśmy 4 czy 5 umów, które po prostu runęły. końcu poddałem się, powiedziałem, nie ma sensu, po prostu zrezygnowałem i odszedłem. Pan powiedział, pozwól temu umrzeć, pozwól temu umrzeć. I to umarło. Wtedy Pan przemówił do mojego serca i powiedział, dałem Ci obietnicę, Dawidzie, wszystkie trzy piętra. Nie ma znaczenia to, co widzisz, ani to, co słyszysz, że oni wynajmują którekolwiek z tych pięter. Nie dostaniesz jednego piętra albo dwóch, dostaniesz wszystkie trzy piętra, dostaniesz to wszystko. Ale poczekaj, aż właściciel zadzwoni do Ciebie. W dniu, kiedy on zadzwoni do Ciebie, będziesz wiedział, że nadszedł już czas. Właśnie spełnia się obietnica. Czekałem i czekałem przez miesiące. Za każdym razem, kiedy przychodziłem do biura, pytałem, czy był jakiś telefon? Jakiś telefon do mnie? Zaraz jak wszedłem, był telefon? Był telefon? Pewnego dnia wszedłem, jakiś miesiąc temu, i powiedziałem, Minerv, czy był jakiś telefon? O tak, mam tu jeden, gdzieś od wczoraj. Gdzieś od wczoraj? To był ten człowiek, powiedziałem. Właśnie na to czekałem. Poszedłem do telefonu i zadzwoniłem i powiedziałem, czekałem na Ciebie. Powiedziałem, możesz tego nie rozumieć, ale Bóg powiedział mi, że kiedy zadzwonisz, będziesz gotowy, aby zrobić interes. On mówi, ale jest tylko jeden problem. My już wynajęliśmy górne piętro. Ja na to, to niedobrze. Bóg powiedział nam, że dostaniemy wszystkie trzy. To znowu wyglądało na martwe. Ale dwa dni później dzwoni telefon. Ludzie, którzy podpisali umowę, wycofali się. Bóg spełnił obietnicę. On wydał wyrok śmierci na nią oraz na wszelkie możliwe sposoby ich spełnienia, a później zbudził ją z martwych. On to robi, aby odebrać większą chwałę. On to czyni, abyśmy nauczyli się Mu ufać. Bóg powiedział, jeżeli zaufasz Mi w tym, będziesz mógł zaufać Mi we wszystkim. Uczę Cię, jak Mi ufać. On da nam wszelkiego rodzaju możliwości, abyśmy nauczyli się Mu ufać. On sprowadzi śmierć na wiele rzeczy, aż nauczymy się Mu ufać. A gdy nauczymy się Mu ufać, o, aleluja, to właśnie wtedy przychodzą obietnice. Czy uwierzysz Bogu dziś wieczorem, że On spełni obietnicę? Czy przeżywasz dzisiejszego wieczoru najczarniejszą część tego całego doświadczenia? Teraz jest najbardziej beznadziejnie, najciemniej. Raduj się, ponieważ jesteś bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Aleluja. Powstańmy. Powiedziałem, że jest to dla mnie. Czy jest to też jeszcze dla kogoś innego? Aleluja. Cóż za wspaniałe ścieżki Pana. Jakże jest On wierny. On chce Cię dziś wieczorem zapewnić, że wie dokładnie, gdzie jesteś. Ilu z Was wierzy, że Bóg nie śpi podczas pracy? Nie, Bóg nie śpi. Ilu z Was wierzy, że On wie dokładnie, gdzie jesteś? On wie o Tobie wszystko. Czyż nie słyszy On myśli w Twoim umyśle, a cóż dopiero wołania Twojego serca? Aleluja. Jest w tym zborze pewna siostra. Wierzę, że Bóg usłyszy jej wołanie. Ona prosi Boga o mieszkanie, ponieważ ma sześcioro dzieci i mieszka z matką w jednym pokoju, z sześciorgiem dzieci. Ja wiem, że Bóg odpowie na ten problem. Ona powiedziała mi w zeszłym tygodniu, robi się tak ciężko, robi się tak trudno, sześcioro dzieci w jednym pokoju, to jest po prostu nie do zniesienia. Chcę zakończyć. Panie, teraz proszę Cię, abyś dał, przynoszę obietnicę tej siostry, aby się spełniła. Spraw, aby ta obietnica się spełniła, Panie. To wygląda beznadziejnie, ale Ty wzbudzisz ją z grobu. Aleluja. Dzięki Jezu. Chwała Bogu. Popatrzcie na mnie. Niektórzy z Was przechodzą przez piekło na ziemi. Ale macie nadzieję. Nie porzucajcie tej nadziei. Nie porzucajcie obietnicy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Aleluja. Nie zważajcie na okoliczności. Nie zważajcie na niemożliwości. Bóg potrafi. Nic nie jest niemożliwego. Żadna rzecz nie jest niemożliwa u naszego Boga. Jeśli zachwiałeś się i straciłeś wiarę, straciłeś nadzieję, wstań ze swojego miejsca, przyjdź tutaj teraz. Będę prosił Boga, aby Ci przebaczył. Będę prosił, aby przywrócił Twoją wiarę i zaufanie Jego obietnicy. Amen. Jeśli odstąpiłeś od Pana lub oziębłeś, bądź też coś w tym przesłaniu dotknęło Twojego serca, to chcę, abyś teraz tu przyszedł. Szczególnie jeśli ma to coś wspólnego z niezbawionymi bliskimi, jeśli ma to coś wspólnego z obietnicą, jaką Bóg dał Ci w odniesieniu do Twojej przyszłości. Cokolwiek by to nie było, przyjdź teraz. Pozwól, aby Duch Pana Cię zachęcił. Proszę Cię, abyś wydał swoją obietnicę na śmierć. Po prostu wydaj ją i powiedz: Panie, kładę to w Twoich rękach. Kładę to w Twoich rękach. Nie będę patrzył na okoliczności, nie będę Ci mówił, jak to zrobić. Przykładowo niektórym została dana obietnica, że będziecie mieli rok zwycięstwa. Bóg wybawi Was ze wszystkich Waszych pokuszeń, pożądliwości, bitwy, zmagania, w jakich jesteście. Bóg przyniesie Ci zwycięstwo i pokój w tym roku. Masz tę obietnicę. Bóg złożył Ci wspaniałą obietnicę wolności. A co dostałeś zamiast tego? Przez ostatnie kilka tygodni, czy też od kiedy przyszła ta obietnica? Prawdopodobnie bardziej gwałtowne pokuszenia, miałeś więcej bitew i zmagań niż kiedykolwiek wcześniej. I wyglądało na to, że wszystko, co Mu obiecałeś, wszystko, co odczuwałeś, że On Ci obiecał, przechodzi w śmierć. Wygląda beznadziejnie. O, przyjaciele, trzymajcie się. Boże Słowo nie może zawieść. On doprowadzi się do zwycięstwa. Alleluja. Tak więc nie martw się, nie niepokój się, kiedy przychodzi ta śmierć i wszystko wygląda na niemożliwe, wygląda beznadziejnie. To jest czas na poddanie się i wyznanie. Panie, będę Ci ufał w tym wszystkim. Przyjaciele, popatrzcie na mnie. Jedyną nadzieją, jaką mamy, jest wiara. Jedyną drogą jest wiara. Ufać Mu w pełni. To powiedziane jest o Abrahamie. Nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, ani na obumarły żywot Sary. On nie patrzył na to, ale trzymał się dzięki wierze. On nie patrzył na sytuację, nie patrzył na swoje uczucia, nie patrzył na środki i sposoby, nie patrzył na to, co widział. Powiedział: Bóg to powiedział, to jest to. Będę Mu wierzył. Będę w odpocznieniu, aż to się stanie. On nie był za stary. Był czas. Bóg przyjdzie. On Cię wybawi. Chcę, aby wszyscy, którzy wyszli do przodu i uwierzyli, że Bóg odpowie na Waszą modlitwę i wybawi Was, że spełni swoją obietnicę w swoim czasie, na swój sposób. Jeśli chcecie uwierzyć Bogu co do tego, chcę, abyście podnieśli obie ręce do Pana. Obie ręce. Chcę, abyście modlili się teraz tą modlitwą. Jezu, przez wiarę każdą obietnicę, jaką mi dałeś, wydaję na śmierć. Panie, ona może wyglądać na martwą i wszelka nadzieja może umrzeć, ale Twoja obietnica jest prawdziwa i będę trzymał się Ciebie i będę Cię kochał i będę Ci wierzył. Złożę wszystko w Twoich rękach i w Twoim czasie, Twoim sposobem zobaczę przed moimi oczami spełnioną, dokończoną każdą obietnicę, jaką mi dałeś. Oczyść mnie teraz, Jezu. Przygotuj moje serce, aby Ci zaufać i wierzyć Ci. Ufam Ci, Panie. Nie będę już się bał. To będzie Twój czas, a nie mój. Twój sposób, a nie mój. Dzięki, Jezu. Złóżcie Mu dziękczynienie. Panie, dziękuję Ci. Alleluja. Chwała Bogu. Chwała Jezusowi. Alleluja. Chwała Bogu. Moglibyśmy zaśpiewać: Panie, wierzę, że wszystko jest możliwe. Panie, wierzę. Znacie to? Koniec przesłania.